i malutki sprawdzian. A z tego trzeciego rozdziału, który czytałem na początku, o co chodzi z tą tajemnicą? Co to jest ta tajemnica, która tam jest? Jeżeli urodziłeś się jako rzymskokatolik i cały czas byłeś na mszach, może słyszałeś słowo tajemnica, oto tajemnica wiary, ale uprzedzam, nie dotyczy Eucharystii, okej? Okay? To, co Paweł tutaj mówi, ta wielka tajemnica, to w ogóle nie jest związane z ostatnią wieczerzą. Ale o co chodzi? Jaka jest ta tajemnica? Paweł mówi nam, okej, okay, więc możecie otworzyć i czytać, ale co to jest ta tajemnica? Dobrze. Chyba nie o to chodzi. To prawda. I on powtarza to, tak. Ale skutek jest tak, skutek tej miłości, ta tajemnica jest skutkiem tej miłości. Ale słucham? O, otworzymy. O, i to od takich ludzi. Naprawdę mam wielki szacunek do siostry Otręby i siostry Karel. Dziękuję bardzo. Kto to mówił? Dokładnie. Że pogania, mianowicie, są współrzecznicami, członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. To jest ta wielka tajemnica, ukryta przed wiekami, przed prorokami. I to jest to, co właśnie prowadzi Pawła do tego, aby poganom ogłosić Ewangelię. To jest niesamowite. On mógł poznać tę tajemnicę Chrystusa. Niesamowite. I zmienił w ogóle jego życie. Pamiętamy, że Paweł był bardzo gojziały, tak? Słucham? Tak, ale mam na myśli, dziękuję, był bardzo gojziałym Żydem. I gorliwym, dziękuję, właśnie tego słowa szukałem. Gorliwym Żydem, a tak bardzo nawet, że on prześladował chrześcijan i kościół. I to właśnie tu zmienia jego życie. Ta tajemnica, która była jemu, nie tylko jemu oczywiście objawiona, też Piotrowi wcześniej, przed Koryneliuszem i tak dalej. I dzisiaj chcę skupić się na temacie misji. Więc popatrzymy, oczywiście związane z tym, ale popatrzymy na 5 fragmentów z Pisma Świętego, z Ewangelii z Dziejów Apostolskich, na temat tego wielkiego nakazu. Myślę, że te fragmenty są nam bardzo znane, ale zobaczymy, co mają wspólne. Zaczynam od może najbardziej znanego fragmentu. Ewangelii Mateusza, 28, i czytam od 18 do 20. I potem chcę to prowadzić trochę właśnie też z waszymi reakcjami, odpowiedziami. Zobaczymy, co widzimy, jakie wnioski możemy wyciągnąć z tych 5 fragmentów. Wtedy Jezus zbliżył się i oznajmił im: została mu dana wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniów wśród wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Jakie są główne czasowniki, albo jaki jest główny myśl tego fragmentu? I teraz czekam na odpowiedź. Słucham? Okej, okay, za dużo. Idźcie, czyńcie, chrzcijcie, nauczajcie. Okej. Okay. Tak, 4 czasowniki są. Niestety, większość naszych tłumaczeń i polskich, polskojęzycznych i anglojęzycznych nie do końca wskazują na główny grecki czasownik tym, jest, i nie wymagam, abyście wiedzieli, ale może wiecie, główny czasownik to jest czynić uczniami. Pozostałe, idźcie, czcicie, uczcie, to są imię słów, imię słowy, jakby tak w liczbie mnogie. To znaczy, że są jakby podrzędne myśli do tej głównej myśli. Nic nowego pewnie dla was. Tym ksiądz i ucząc, może lepiej tłumaczyć, są w innym czasie niż czynić uczniami, a idąc jest w tym samym czasie, co czynić uczniami. To znaczy, że tak jak mamy w większości tłumaczeń, powinno być też w trybie rozkazującym tak samo jak czynić uczniami. Więc idźcie, czyńcie uczniów, uczniami, ksiądz, ucząc. Okej, okay. Te główne myśli, te główne czasowniki. Jaka jest treść w ogóle, to co mamy przekazać? To będzie też w tych pozostałych fragmentach. To, szczególnie to będzie po tym, oczywiście po słowie uczcie albo nauczajcie, nauczając. Co ma być treść? Okej. Okay. Wszystko, co polecił Jezus, dodałbym jeszcze jedno słowo, które brakuje. Okej, okay, dobrze, sorry. Rację, wszystko, co Jezus mówił, ale jest jedno kluczowe słowo, przestrzegać albo zachować. To, tak. To jest więcej niż tylko wiedza. Jest też to, że mamy naśladować tego, co Jezus mówił. I to jest treść tego, co przekazujemy dalej. Czyli co Jezus nauczał, plus posłuszeństwo wobec tego. Do kogo to jest? Komu Jezus mówił? Do kogo mówił? Dobrze, do apostołów ilu? 11, tak, 16 werset. I potem 11 uczniów udało się do Galilei na górę, czyli wszystkich oprócz Judasza i później oczywiście Pawła. A wszystkich oprócz Judasza. Dobrze. A jaki jest obszar tego nakazu? Cały świat. Wszystkich narodów, może dosłownie tutaj. Czyńcie uczniów wśród wszystkich narodów. Dobrze. A jeszcze widzę trzy dodatkowe elementy tutaj. Pierwszy to autorytet albo władza. Jezus to wspomina na początku, w środku 18 wersetu. Została mi dana wszelka władza w niebie i na ziemi. To jest oczywiście po zmartwychwstaniu, kiedy udowodnił tę władzę. I też jest obietnica Jego obecności przez wszystkie dni, aż do końca świata. Tutaj do końca świata ma znaczenie czasowe, a nie geograficzne. I też jest właśnie ten element chrzest tutaj. Dobrze, idziemy teraz do Ewangelii Marka. Do końcówki tej Ewangelii, do 16 rozdziału. Zdaję sobie sprawę, że według niektórych rękopisów Ewangelia Marka kończy się z 8 wersetem, ale te myśli tutaj w 15 i 16 wersecie są zgodne z resztą Pisma Świętego, więc nie mam pojęcia, czy jestem aż takim biblistą, aby powiedzieć na pewno, czy to były słowa Jezusa, ale na pewno nie zaprzeczają temu, co Jezus mówi. Więc popatrzymy na to. I powiedział do nich, idźcie, o to jest 15, 16 werset. I powiedział do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, zostanie potępiony. I jakie są te tutaj główne czasowniki? Idźcie i głoście, 15 werset, tak. Idźcie i głoście. Podobne do Ewangelii Mateusza. Do kogo mówił, ale jeszcze w dodatku, tak samo jak w Ewangelii Mateusza, tu jest tryb rozkazujący. Idźcie i głoście. Czyli jest to nakaz też dla, przynajmniej dla tych ludzi, do kogo on mówił, do 11. Gdzie to widzisz? Okay? Dokładnie. Czyli znowu, do wszystkich uczniów, oprócz Judasza, którego chyba, tak, no, nie wiemy dokładnie, kiedy to jest. To wygląda na to, że jest w tym samym dniu, jak zmartwychwstanie, więc czy to, no, tu jest mowa o 11. Wcześniej widzieliśmy, że tam był wszyscy oprócz Judasza i Tomasza, ale tutaj jednak jest mowa o 11. Nie wiem, czy jeszcze Judasz żył, czy nie, ale całkiem prawdopodobnie już nie. Jaki jest obszar tego? Wszelkie stworzenie, tak, jest najlepsze tłumaczenie tego. Czasami tam jest tłumaczone jako wszystkich ludzi, albo wszystkich narodów też, ale to dosłownie jest to wszelkie stworzenie. Wydaje mi się jednak, że to dotyczy ludzi, a nie kwiatów czy drzew. To nie jest dokładnie tak, jak Franciszek z Asyzu mówił, że głosi Ewangelię też i zwierzętom. Raczej tu chodzi o ludzi, bo tak jest zgodne z myślą Pisma Świętego w innych miejscach. A jaki jest treść tego, co mają mówić? Ewangelię. Głoście Ewangelię. A potem jest dodatek, kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, zostanie potępiony, więc możemy domyślać się, że chodzi o to, aby ludzie uwierzyli w Ewangelię, skoro jest to uwierzyć, a nie uwierzyć. Ale tak, Ewangelia jest treścią. I też jeszcze raz widzimy ten szczegół ochrzczony, czyli chrzest. Widzimy też obietnicę zbawienia. Kto uwierzy, będzie zbawiony. Dobra, idziemy dalej do Ewangelii Łukasza. Potem chcę patrzeć na kilka wniosków z tych wszystkich. Ewangelia Łukasza to jest 24 rozdział. Od 47 do 49. W imię Jego, Boga, chociaż i werset wcześniej to jest Boga, czyli Mesjasza. W imię Mesjasza, w imię Jego, będzie głoszone wszystkim narodom wezwanie do opamiętania dla odpuszczenia grzechów, zaczynając od Jeruzalem. Wy jesteście tego świadkami. Oto ja posyłam wam obietnicę mojego Ojca. Dlatego pozostańcie w mieście, dopóki nie przyjmiecie mocy z wysokości. I teraz, tu jest może trochę trudniej złapać główną myśl, bo nie ma takiego głównego czasownika. Ale jest, będzie głoszony, zaczynając, jesteście, posyłam, pozostańcie. Z tych wszystkich, który jest główny czasownik, gramatycznie trudno powiedzieć, ale co myślicie, jaki jest główna myśl tego krótkiego fragmentu? Czekajcie na moc Ducha Świętego, na moc mojego Ojca. Tu nie ma Ducha Świętego. Tak mówiłeś? Mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że to jest dodatek do głównej myśli. Jego imię będzie głoszone, może. Ja się skłaniam ku temu. Wy jesteście jego świadkami. Ale mówię, nie jest to, nie bronię tego mocno gramatycznie, ale tak dla mnie to ma sens, że to jest ten główny myśl tutaj. Wy jesteście tego świadkami i w związku z tym jego imię będzie głoszone, razem z tym mają czekać na moc Boga, na obietnicę Ojca. To też pasuje do tych dwóch fragmentów, które już czytaliśmy. A jaki jest obszar tego? Tak, racja. Wszystkim narodom, zaczynając od Jeruzalem. Okej. I jak, do kogo on mówił? Musimy jeszcze wrócić trochę wcześniej. 33 werset. Tak, rację Jarek, do 11 i. Czyli już do 11 plus, nie wiemy jeszcze, kto tam się znajduje w tym plusie. To prawdopodobnie wygląda na to, że to jest ten sam moment, jak widzieliśmy w Ewangelii Marka, a tam nie ma mowy o więcej niż 11, ale to nie ma problemu w tym. Czyli do 11 plus, czyli to już zaczynamy widzieć, że to jest coś dla nie tylko dla 11 uczniów, ale jeszcze dla jakiejś grupy uczniów. Dla w pewnym sensie następnych uczniów. A jaka jest treść tego, co będzie głoszone? Co będzie głoszone? Tak, co, mówiłeś o pamiętanie? Mhm. Tak, o pamiętanie dla odpuszczenia grzechu w tym tłumaczeniu. Albo jeszcze wezwanie do tego. Ok? Związany z Ewangelią, ale trochę, jak to powiedzieć, i bardzo ścisły, bardziej ścisły. Więcej niż Ewangelia, tu mamy zachęcać ludzi, oni mają zachęcać. To jeszcze zobaczymy, czy to nas dotyczy, ale to oni mieli zachęcać ludzi do opamiętania. I jeszcze w 49 mamy obietnicy mojego Ojca. Tu, w tym kontekście, nie wiemy jeszcze, o co chodzi z tą obietnicą. To zobaczymy w kontynuacji dzieła Łukasza, czyli w Dziejach Apostolskich, gdzie jeszcze raz jest mowa o tym i wtedy czytamy dalszą historię i rozumiemy, że ta obietnica dotyczy Ducha Świętego, ale jeszcze w tym momencie nie mamy tych informacji. I teraz Ewangelia Jana jest to najrzadziej myślimy o tym, o tej formie tego wielkiego nakazu, ale to jest 20 rozdział od 21 do 23. Wtedy Jezus znowu do nich powiedział: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Gdy to oznajmił, tknął na nich i powiedział: weźcie Ducha Świętego. Komu grzechy odpuścicie, są mu odpuszczone, a komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. Jakie są główne czasowniki w tym krótkim fragmencie? Kto na nich? Weźcie Ducha Świętego. Tutaj są akurat trzy czasowniki. Posyłam was. Ok. I w 23 też są cztery czasowniki. Co mówisz? A tak. Tu mam odpuszczacie, odpuszczone. Tak, te cztery czasowniki w 23. Tak. Sorry, to różnice tłumaczenia. A wśród tych wszystkich, który jest główna myśl? Też tak myślę. Posyłam was. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A reszta wynika albo jest związana z tym. A oczywiście, może ci się nie zgodzić z tym, to nie ma problemu, który jest tam. Ale znowu myśli o tych różnych innych nakazach, to też pasuje. Tutaj mamy jeszcze ten dodatek, tak jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam, więc mamy no, cały obraz tego, który też dotyczy tego, co on mówi do nich. Ale do kogo on to mówił? Do apostołów. Ilu? Co? Słucham? Nie był z nimi. Do 10. Do 11 minus Tomasz. Albo usłyszał później. Ale jest do 10, czyli to już ta liczba może nie jest do końca magiczna. Mówię do tych uczniów, którzy byli przy nim. Znowu widzimy ten sposób, jak ojciec mnie posyłał. A jaki jest obszar tego posyłania? Dokąd ich posyłał? Tylko w tym fragmencie. Rację. To jest wniosek spoza tekstu, ale w samym tekście. Jaki jest obszar? Moim zdaniem nie ma. Jest to określone. Jeszcze. Jest określone w innych miejscach. Zgadza się. Okej. Tak jak słyszeliśmy. Tak. Może być. Ale to nie jest wyniosek stricte z tekstu. A jaka jest treść tego, co ewentualnie mają mówić? Nawet tutaj nie ma. Nie ma tego, że mają mówić. Tylko jest to posyłanie. I potem 23. Jakoś komu grzechy opuścicie, są opuszczone, komu zatrzymacie, są zatrzymane. I wersek, który wprowadzi nas w zakłopotanie często, bo nie rozumiemy do końca, o co chodzi. Moim zdaniem, w kontekście tych wszystkich nakazów dotyczy czynienie uczniów. Dotyczy mówienie Ewangelii. Jak mówimy komuś Ewangelię, mają szansę mieć grzechy odpuszczone. Jak nie mówimy, no co, nie mają szansy. Dla mnie to jest najbardziej łatwe rozumienie tego wersetu 23. Ale to też jest mała dygresja. Ale znowu też jest obietnica, nawet więcej niż obietnica. Już otrzymują Ducha Świętego. I tknął na nich, powiedział, weźcie Ducha Świętego. Okej. Okay. Dzieje apostolskie. Ostatni fragment. Ostatni wielki nakaz. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, weźmiecie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Główne czasowniki, główna myśl, okay, stąpi na was Duch Święty, to jest pierwszy czasownik. Jeszcze mamy dwa. Będziecie moimi świadkami, tak? To jest trzeci czasownik, a w środku jest drugi czasownik. Duch Święty stąpi, pierwszy czasownik, drugi. Może to zależy też od tłumaczenia. Rozumiem. Staniecie się jest drugi? Tak, okej, dobry. I w moim tłumaczeniu to brzmi: gdy Duch Święty stąpi na was, weźmiecie Jego moc, będziecie moimi świadkami. Czyli Duch Święty stąpi, weźmiecie moc, będziecie świadkami. O, rozumiem. I w różnych tłumaczeniach może być różne kolejność. Ale które z tych jest główny czasownik? Albo główna myśl fragmentu? Co z tym mówisz? Staniecie się świadkami. To jest zgodnie też z tym, co Łukasz miał na końcu swojej Ewangelii tam. Ale ważne jest znowu Duch Święty w tym. Po raz kolejny widzimy i to tutaj nawet może najbardziej widzimy związek z Duchem Świętym. Jaki jest obszar tego? Po krańcu Rzym. A jaka jest treść tego, co i mają mówić? Albo świadkami czego? W kontekście, tylko tym w tekście. Nie ma tu słowa Ewangelii. Moimi świadkami, czyli świadkami Jezusa Chrystusa. Czyli treść jest o Jezusie. No, oczywiście, jak najbardziej, Jezus jest związany z Ewangelią. To prawda. Ale do kogo tutaj jest mowa? Szósty werset odpowiada na to trochę. Jest to mowa do tych, którzy byli zgromadzeni. I nie mamy więcej informacji. Więc może to dotyczy 11, może to dotyczy 500 i mowa u Pawła o 500, którzy widzieli zmartwychwstałego Jezusa. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobnie to dotyczy tych 120, którzy później czekają w górnej izbie na Ducha Świętego. Ale to jest wniosek spoza tekstu. Ale prawdopodobnie też możemy powiedzieć, że to więcej niż do 11. Do tych następców. I też znowu moc Ducha Świętego. Więc parę wniosków i też zapraszam was do swoich wniosków, jak powiem moich, a chętnie posłucham jeszcze w dodatku waszych wniosków. Pierwsza myśl moja, główną myślą tych fragmentów jest czynić uczniami, wierzyć w nawrócenie, opuszczenie grzechów, głosić Ewangelię, coś związane z tym, że to żadne zaskoczenie, myślę, dla was. O, odkryjcie wniosek. No nie. Bardzo ważne, bo w czterech z pięciu fragmentach bardzo ważny jest obszar, do jak daleko tam to ma pójść. I zwykle jest mowa o wszystkich narodach, w całym świecie, krańce ziemi i jeszcze nie ma końca zadania. W tym my rozumiemy, że to dotyczy wszystkich ludzi i z tego powodu misjonarze idą do najdalszych zakątków świata, albo przynajmniej starają się. Z tego powodu jest radio, telewizja i inne możliwości głosić Ewangelię tam, gdzie misjonarz nie może nawet pójść. I z tego powodu robimy te różne rzeczy, aby tam pójść. Ale warto też przypomnieć sobie, że to dotyczy wszystkich zakątków też blisko nas. Czyli wszystkich zakątków trójkąta, Wrocławia. Albo jeszcze głębiej, tu mogę komuś przeszkadzać, wszystkich zakątków mojego życia, waszego, twojego życia. Głosić panowanie Jezusa Chrystusa sobie i wam też. Ale do krańca, do wszystkich tych miejsc. Trzeci wniosek. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest głosić, mówić. Słyszymy to często. Jesteście świadkami. Idźcie, głoście, nauczajcie i tak dalej. Czyli znowu biedny Franciszek z Asyzu dwa razy krytykuje go w jednym kazaniu. To jest ten słynny cytat jego, nie wiem, czy on tak naprawdę mówił, ale wszędzie głoście Ewangelię, jeżeli trzeba, słowem. Tak? On miał na myśli, że powinniśmy służyć i przez to pokazać Ewangelię. Zgadzam się. Ale też koniecznie jest mówić. List do Rzymian, 10 rozdział, mówi o tym, jak ważne jest, aby ktoś usłyszał. Jak mogą usłyszeć, jeżeli nikt nie mówi tego. Więc ważne jest w tym nakazie też, aby mówić. Ważne też jest treść. Ewangelia Mateusza, to co Jezus nauczał. Ewangelię czytamy. Nawrócenie, odpuszczenie grzechu, dzieje apostolskie, świadkami moimi, czyli o Jezusie. Więc to też jest przypomnienie dla mnie, jako pastora, misjonarza, ewangelisty, nie pójść za daleko, powiedzieć pewne rzeczy, które nie są tak naprawdę Ewangelią, ale jednak są. Ok? Przykład. Nie ma potrzeby, abym mówił mojemu synowi, że musi przestać palić, zanim się nawróci. Rozumiecie? Palenie papierosów w ogóle nie jest związane z Ewangelią. I to jest łatwy, prosty przykład, ale możemy dodać mnóstwo rzeczy i czasami tak robimy. Ograniczać Ewangelię do Ewangelii. Mówić przede wszystkim o Jezusie. Też piąty wniosek. Ważny jest ruch. Jest to dynamiczny. Idąc, idźcie, posłać. Nawet ten obszar mówi o tym, począwszy od Jeruzalem do krańca ziemi. Ale też nie jest ruch tylko po to, aby ćwiczyć, aby trochę nie stracić nadwagę. Jest to ruch po to, aby czynić uczniami. Szósty wniosek. Jest do więcej niż jednego ucznia, zwykle do 11, jak widzieliśmy, ale nie zawsze do tylko 11. Reszta dziejów apostolskich pokazuje, że tak naprawdę wszyscy uczniowie Jezusa Chrystusa, nawet ich następcy, kolejne pokolenie, rozumieli, że ten nakaz ich też dotyczy i z tego powodu mogą śmiało powiedzieć, że ten nakaz nas również dotyczy. Jako ci kolejni następcy, uczniowie Jezusa Chrystusa i jeszcze w dodatku, i chwała Bogu za to, współdziedzicami dzięki tej wielkiej tajemnicy ukrytej od wieku. Jesteśmy teraz częścią tego przymierza z Bogiem i my też mamy ten obowiązek wręcz, aby głosić o Jezusie. Ostatni wniosek. Widzieliśmy w tych pięciu fragmentach, nie w każdym fragmencie wszystkie osoby, ale widzieliśmy trzy osoby Boga. Widzieliśmy Boga Ojca, widzieliśmy jak najbardziej Jezusa Chrystusa, bo najczęściej, zawsze to On to mówi, i też widzieliśmy parę razy Ducha Świętego. I to też, myślę, daje nam pewną wskazówkę. Ta wspólnota Boga jest zaangażowana w tym. Jest to rzecz, która pochodzi od Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wszystkie trzy osoby Boga Trójjedynego są zaangażowane w tym dziele, w tym zadaniu. Czy mieliście jeszcze jakieś dodatkowe wnioski? Rację? Tak, panteetne, rozumiemy często jako narody. Ale rację, to też miało znaczenie zawód, jak to affinity groups po polsku. Co? Nie do końca zawodowy, jeszcze więcej. Ja jestem w teatrze, to też jest grupa zainteresowań. Może społeczności, okej, tak. To też miało znaczenie. Jakie jeszcze wnioski? Tak. Tak. Oczywiście, jeżeli ten Jezus w nas jest atrakcyjny, tu trochę żartuję, nie? Ale możemy dać niewłaściwy obraz tego Jezusa, niestety. A dziękuję. Jest. Tak. Wiemy z Ewangelii Jana, że Duch już działa, przekonuje świat o grzech, sprawiedliwość i sądu. Dziękuję. Jak dokończyliście dla mnie, fajnie. Ale to On już działa przed nami i mamy nadzieję przez nas, przez nasze słowa i to i ostatecznie ja nie nawrócę, nie odrodzę nikogo, ale Duch Święty to robi. Co masz na myśli? Teraz ostatnie pytanie. Może być dokuczające. Czy ważniej jest pójść do świata, czy zostać nieskażony przez świat? Okej, obie rzeczy są ważne. Amen. Było. Tak. Klasztory masz na myśli, tak? Racja, ale nadal czasami borykamy się z tym. I ma być nawet na górze. O, Adam, tak? Tak. W tym pytaniu oczywiście nie chodzi o to, abyśmy byli i dokładnie tacy sami jak świat wokół nas. Mamy zachować tę świętość, ale nie w taki sposób, że ukrywamy przed światem albo uciekamy od świata. Gdzieś tam chowamy się, tak jak mówiłeś, i nie wolno nam robić. Ale z drugiej strony, z tego samego fragmentu, mamy być solą świata. Tak, Zygmunt? Kto? Nie znam. Jest. Zatknij. Aha. Tak. Dobrze, dziękuję Wam za współudział w kazaniu. I zapraszam Was może do powstania do modlitwy, potem będziemy śpiewać.